Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Brat Adam Sroka, zapraszam na wieczorne spotkanie biblijne. Zatrzymajmy się przy tych czytaniach, które usłyszeliśmy wczoraj w niedzielę. Dzisiaj chwilę dłużej możemy przeanalizować, posłuchać tych poszczególnych czytań, których głównym tematem jest uczta, a pierwsze czytanie jest z Księgi proroka Izajasza. Usłyszymy fragment Wielkiej Apokalipsy Izajasza. To wizja uczty, gdzie Izajasz podkreśla przede wszystkim miłość i aktywność Boga. To On przygotowuje świąteczną ucztę, zastawia stół, miesza wina, zrywa całun, ociera łzy. Tłum zebranych spośród wszystkich narodów, zgromadzony na Syjonie, ma tylko rozpoznać w nim Boga i Zbawcę Pana, do którego tęsknił, jeszcze zanim go poznał. Posłuchajmy tego fragmentu z Księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotowuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu, oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Pan przygotowuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z najwyborniejszych win i najpożywniejszego mięsa. Prorok odmalowuje obraz góry Syjon, która zamienia się w wielką salę biesiadną. Sam Bóg jest gospodarzem, który zastawia tam stół dla wszystkich narodów. To hebrajskie słowo am, naród, określa się w Biblii, określa się ludzkość jako taką, ale także naród wybrany, w przeciwieństwie do drugiego słowa goim, którym opisuje się tylko pogan. Wszystkie narody, których Izajasz nie nazywa poganami, są zaproszone na ucztę na świętej górze Pana. Wszystkie narody stają się jego ludem. Pojawia się charakterystyczna dla prorockich tekstów wspólnota losu Izraela i pogan. Wszystkie należą narody do Pana. Dla wszystkich jest miejsce na Jego świętej górze. Te stoły Boże uginają się pod ciężarem tłuszczu, oliwy. Mięso obfituje w tłuszcz, co jest symbolem dobrobytu, ale ten tłuszcz składano także jako ofiarę Panu, jako najlepszą część. Oliwa z kolei służyła do namaszczenia w trakcie uczty, symbolizuje radość, atmosferę miłości, a wino, które pojawia się na stołach, to także symbol radości, życia i miłości. Kulminacyjnym punktem tego wydarzenia, tej uczty na Syjonie, jest gest Boga, który mówi, że zerwie, pochłonie, zniszczy całą tkaną zasłonę, która spoczywa na twarzy wszystkich ludów. Ten całun niektórzy interpretowali jako zasłonę spoczywającą na oczach tych, którzy wciąż jeszcze nie uznają prawdziwego Boga. Jednak kolejny werset precyzuje, że przeciwnikiem, którego ostatecznie zniszczy Bóg, będzie sama śmierć. Śmierć czczona przez starożytnych jako bóstwo, a Bóg sam jako troskliwy ojciec i troskliwa matka zetrze łzy z twarzy swoich dzieci. Już nie będą pamiętać o swoich nieszczęściach, cierpieniach. Usunie także hańbę, a właściwie szyderstwo, wyszydzenie wroga, czy też znak hańby, gwałt, niepłodność, głód i choroby. Bóg w czasach ostatecznych usunie wszystko, co odbierało nam radość życia, łącznie ze stojącą nad nami, jak widmo, groźbą śmierci. To zapowiedź piękna proroctwa Izajasza, która wypełnia się za chwilę w Chrystusie. Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańby ze swego ludu na całej ziemi, raz na zawsze zniszczy śmierć. Zostańmy jeszcze chwilę, usłyszymy następne czytanie z listu do Filipian. Listu do Filipian, świętego Pawła, apostoła. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować, mówi święty Paweł. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Do wszystkich warunków jestem zaprawiony. Można to też przetłumaczyć, jak podpowiadają w swoim komentarzu ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski. Odkrywaj słowo, jutro niedziela, odpocznij ze słowem. Ten wers można przetłumaczyć. Poznałem sekret, zostałem wtajemniczony we wszystko na wszelkie sposoby. Słowo, które Paweł tutaj używa, Grecy używali tego słowa, opisując wtajemniczenie w ryty misteryjne. Trudno nie wyczuć trochę tutaj ironii Pawła wobec różnych pogańskich rytów misteryjnych, które być może imitowały niezrozumiałe dźwięki wypowiadane w takich rytach. Te słowa tak się trochę odnoszą. Dla apostoła życie w obfitości i biedzie jest misterium. Jest jak te ryty, w sensie jest tym przeżywaniem, doświadczaniem obecności Chrystusa. Nie potrzeba mu tajemniczych, ezoterycznych rytów, jakichś tajemniczych dźwięków, czy jakiś odsłon wydarzeń, teatrów, jakichś przedstawień. Paweł to życie i w obfitości, i w trudności przeżywa z Chrystusem. Trzeba zobaczyć też tutaj dialog Pawła z filozofami, opisując swoją wytrwałość w znoszeniu tych zmiennych kolei losu. Paweł posługuje się językiem charakterystycznym dla starożytnych filozofów. Jedną z cech, które niezwykle cenili sobie stoicy i cynicy, była niezależność, panowanie nad sobą, poprzestawanie na tym, co konieczne. Prawdziwy cynik, którego uosabia Diogenes, według Epikteta znosi pogodnie przeciwności, wypełniając wiernie swoją życiową misję. Spójrz na mnie, mówi Diogenes. Nie mam domu, miasta, majątku, niewolnika. Śpię na ziemi, nie mam żony ani dzieci, żadnego nędznego pałacu, zarządcy, lecz tylko ziemię, niebo i jeden szorstki płaszcz. Czegóż mi jednak brakuje? Czyż nie jestem wolny od bólu i strachu? Czyż nie jestem wolny? Kiedy ktokolwiek z was widział, abym nie dostał tego, czego pragnąłem, lub abym popadł w to, czego zazwyczaj unikam? Kiedy miałem pretensje o coś do Boga lub do człowieka? Kiedyż kogoś winiłem? Czy ktoś z was widział mnie z ponurą twarzą? A jak staję przed tymi, przed którymi wy stajecie ze strachem i szacunkiem, czyż nie patrzę na nich jak na niewolników? Kto patrząc na mnie nie ma wrażenia, że widzi swojego króla i pana? Oto słowa, które przystoją cynikowi, oto jego charakter i plan życia. Tak mówi Diogenes w dialogach. Ale Paweł jest jednak daleki od takiego swoistego treningu filozofów, którzy dążyli do doskonałości przez żelazną dyscyplinę. Paweł jest zdolny do znoszenia biedy i przeciwności dla Ewangelii, dzięki Panu, który go umacnia. Równocześnie wbrew temu etosowi starożytnych filozofów chętnie uznaje swoją zależność nie tylko od Pana Stwórcy, od Pana Boga, od Chrystusa, ale również uznaje swoją zależność od Filipian, do których pisze list, którzy pomagają mu z miłości, od których wyjątkowo przyjmuje te ofiary jako wyraz wdzięczności. Pan i wspólnota niosą apostoła na swoich barkach. Paweł przypomina tutaj Chrystusa, który w swoim uniżonym życiu nie wstydził się przecież przyjmować pomocy ze strony przyjaciół i towarzyszących mu kobiet. Podobnie jak Pan, Paweł uniża się, rezygnuje z bogactw i nadmiernego wsparcia, prowadząc przy tym proste, surowe życie, a jednocześnie umiejąc przyjmować obfitość i cierpieć biedę. We wszystkich warunkach jestem zaprawiony. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Bóg jest tym, który zaspokaja wszystkie potrzeby, pragnienia, tęsknoty. Tego doświadczył Paweł i o tym też poucza Filipian, o tym poucza też nas. Nie sposób też nie odnieść też tego wyobrażenia, też tych słów do Eucharystii, do tego spotkania z żywym Panem, bezpośrednio obecnym na tej uczcie w Eucharystii pod postacią chleba i wina, że Bóg wchodzi w naszą rzeczywistość i Bóg mój według swego bogactwa, mówi Paweł, zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę i już uczyć tego dziękczynienia Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. To Pawłowe bardziej niż filozoficzne ćwiczenie, to zaufanie Panu, zaufanie Bogu i jednocześnie pokorne przyjęcie tego, że jest się zależnym od Boga, ale też od tych, którzy nas otaczają, od których Paweł umie przyjmować też pomoc. Tego też uczy swoich uczniów. To tyle o świętym Pawle, o tym już ostatnim fragmencie, ostatnich słowach listu do Filipian, a za chwilę usłyszymy czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza, przypowieść o uczcie.
Bam!
Zatrzymujemy się jeszcze nad ostatnim czytaniem z Ewangelii. Przypomnijmy, że w tych ostatnich rozdziałach Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, rozpoczyna się od opisu wjazdu Jezusa do Jerozolimy, który jest witany tam entuzjastycznie przez mieszkańców. Swe pierwsze kroki Jezus skierował do świątyni. Tam wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących, potem uzdrowił chorych i niewidomych, a nazajutrz, po nocy spędzonej w Betanii, Jezus wrócił do świątyni jerozolimskiej i tam nauczał w przypowieściach. Prowadził dysputy z faryzeuszami, saduceuszami. Te przypowieści to, które mieliśmy ostatnio, o dwóch synach, o winnicy i dzisiaj o uczcie królewskiej. Usłyszymy ostatnią z przypowieści o uczcie królewskiej. W przeciwieństwie do przypowieści z trzeciej części księgi, na przykład o siewcy, które miały charakter taki bardziej uniwersalny, ta streszcza historię zbawienia, wyjaśnia przeszłe i przyszłe wydarzenia. Zatrzymajmy się nad tą bogatą Ewangelią. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Z zestawienia pierwszego czytania z Ewangelią dowiadujemy się, że uczta w czasach ostatecznych, którą Bóg dla wszystkich przygotowuje, to w istocie uczta weselna Jego Syna. Może chodzić o świętowanie zaślubin Chrystusa z ludzkością, bo przyszedł On jako wcielony Bóg. Może także chodzić o świętowanie dzieła zbawienia w Jezusie, czyli o Jego zaślubiny z ludzkością przez krzyż i zmartwychwstanie. Wreszcie może być też mowa o zaślubinach Pana z Kościołem. Wszystkie te interpretacje są jakoś poprawne. Uczta weselna Jego Syna, świętowanie zwycięstwa Chrystusa, wreszcie zaślubiny Pana z Kościołem. W kontekście Ewangelii Mateusza trzeba jeszcze podkreślić jeden ważny motyw przyjęcia Jezusa jako Mesjasza, Pana i Zbawiciela. Zaślubiny, o których tu mowa, to przede wszystkim zaślubiny człowieka z Chrystusem przez wiarę. Zaproszenie na tę ucztę inaczej niż w wizji proroka Izajasza wyraźnie się opierają. Posłał swoje sługi, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły tuczne, zwierzęta ubite, wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę, lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi, zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Tajemnicza jest ta szata. Kiedy zaproszenie zostaje skierowane do wszystkich, nagle się okazuje, że na uczcie trzeba się jednak pojawić w odpowiedniej szacie. W starożytności, piszą tutaj komentatorzy, że nie istniała jakaś specjalna szata weselna. Co więcej, skąd miałby ją wziąć człowiek przychodzący prosto z drogi? Czym więc jest ta szata, której wymaga gospodarz? Niektórzy widzieli tutaj aluzję do sakramentu chrztu, który włącza nas we wspólnotę Kościoła. która świętuje zwycięstwo Jezusa nad grzechem i śmiercią. Ta biała szata, tą białą szatkę dajemy dziecku na chrzcie, tą białą szatę mają ci, którzy są przy ołtarzu. Alba to jest ta biała szata. Święty Augustyn upowszechnił obraz szaty łaski, którą ofiaruje sam Bóg, a którą nieszczęsny zaproszony odrzuca. Szata, której Bóg wymaga od swoich gości, to innymi słowy przyjęcie usprawiedliwienia w Chrystusie, przyjęcie Jego dzieła zbawienia, nowego życia, które przynosi. Obie te interpretacje o tej szacie, zarówno dotyczącej sakramentu chrztu, jak i potem też łaski, którą Bóg daje. Obie te interpretacje są dobre. Można dodać jeszcze jedną. Przy interpretowaniu tej przypowieści w świetle innych podobnych, u Mateusza szata, o której tu mowa, może też oznaczać dobre czyny. Na ślubie wymagano po prostu czystej, niesplamionej szaty. Nie wystarczy wejść do kościoła przez chrzest. Nie wystarczy przyjąć łaski, które Bóg ofiaruje nam w Chrystusie. Trzeba jeszcze na tę łaskę odpowiedzieć swoim życiem. Tak pokrótce wielu interpretuje to słowo. Nie wystarczy, że jestem w kościele, nie wystarczy, że jestem ochrzczony, nie wystarczy, że modlę się, sprawuję jakiś kult zewnętrzny. Jestem właśnie na tej uczcie, na Eucharystii, w różnych momentach w kościele, ale pytanie jest, jak żyję? Czy swoim życiem odpowiadam na tę łaskę? Innymi słowy, czy widać, że żyję, myślę jak chrześcijanin, jak uczeń Chrystusa? Podsumowując te czytania o uczcie, uczta zapowiadana przez Izajasza jako kres i nagroda życiowej wędrówki, przeczuwana przez psalmistów jako wyraz ostatecznego zaspokojenia wszelkich pragnień, przywołana przez Jezusa, intryguje i zastanawia, bo oto ma być to uczta weselna, Panem młodym jest Chrystus, zaproszonymi i nieobecnymi są ci, którzy zaproszenie samego Boga odrzucili. Tak Jezus streszcza historię Izraela, a potem Kościoła, bo na ucztę zostali zwołani wszyscy. Czegoś, a raczej kogoś w tym obrazie uczty brakuje. Pytanie, gdzie jest Panna Młoda? Przede wszystkim, kim jest oblubienica? Może zaproszeni nie tylko są gośćmi. My wszyscy, Kościół, ludzkość, jesteśmy oblubienicą Chrystusa, zaproszoną na ucztę weselną. Stąd biała szata, też jak suknia weselna oblubienicy. Ta szaleńcza miłość Chrystusa, który poślubia swój Kościół i nie waha się proponować wszystkim nam wyjątkowej relacji oblubieńczej, a jednocześnie ból wynikający z przekonania, jak wiele oblubienic ucieka, jak wiele osób odrzuca tę Bożą miłość. Może w tym kierunku warto pójść. To ja jestem oblubienicą, to ty jesteś oblubienicą Chrystusa. Ty jesteś tym zaproszonym na wesele, ale właśnie jako uczestnik, w sensie główny bohater, z którym Bóg chce być w relacji. Święty Franciszek z Asyżu, którego wspominamy w październiku, przywołujemy go. Kiedy odkrył miłość Boga, tą jego dobroć, cierpliwość, kiedy chwali go, śpiewając pieśni, psalmy, hymny, ze łzami w oczach patrzy, że ludzie nie kochają Boga, miłość nie jest kochana, mówi. I płacze z tego powodu, że ludzie nie rozpoznają tak wielkiej miłości oblubieńca Jezusa Chrystusa. Że do tego Bóg nas wzywa, do takiej relacji, do takiej bliskości. Wydaje się to może bardzo takie mistyczne i jakieś oderwane od rzeczywistości, ale przecież tak naprawdę każdy z nas przecież tęskni za prawdziwą miłością, za tym, żeby czuł się potrzebny, ważny, doceniony. Bóg tak patrzy na człowieka, bo tak umiłował świat, że dał swojego Syna. Jak odpowiedzieć na tę miłość? Najpierw trzeba ją przyjąć. To znaczy zgodzić się, że Bóg kocha, mnie, mimo moich grzechów, zgodzić się, że kocha drugiego, mimo jego grzechów, przyjąć to usprawiedliwienie w Chrystusie i zapragnąć, by iść za Nim, by na to odpowiedzieć, by żyć według Jego przykazań, nie według filozoficznego systemu, o który trzeba się tak zmagać i zaciskać zęby, ale żyć z łaską, z tą ufnością, że Bóg wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, że Bóg mnie do tego uzdolni, że daje swojego ducha, że chce być w relacji ze mną i z tej relacji, z tej miłości wypływa też to uczciwe życie, prawda, dobro, piękno, wypływa chęć zachowywania przykazań, pragnienie tego życia według tego, co Bóg mówi. Punktem wyjścia jednak jest ta relacyjność z Bogiem. Już święty Augustyn, komentując inny fragment Ewangelii, mówił, cóż jest pierwsze, czy przykazanie miłości Boga, do którego nas wzywa, czy też miłość, która odpowiadając na miłość Boga, pragnie zachować przykazania. I odpowiada święty Augustyn, któż miałby wątpliwości, że tylko miłość uzdalnia do tego, by te przykazania zachować, by ta szata właśnie była czysta, piękna, by ją ciągle odświeżać, odnawiać. O tym mówią te czytania. Z jednej strony o tej trosce Boga, o uczcie, o tym wszystkim, że Bóg przygotowuje, ale jednocześnie mówi też o tej naszej odpowiedzialności, naszej wolności, że mogę odpowiedzieć na to wezwanie w sposób wolny, ale jednocześnie bardzo konkretny. Bo mogę przyjść i okaże się, że nie mam tej białej szaty, nie mam tej relacji oblubieńczej. Nie interesuje mnie ta miłość i troska Boga. Nie umiem jej docenić. Nie odpowiadam na nią, niszcząc Boże życie w sobie, czy niszcząc przykazania. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, mówi święty Paweł. Niech Pan Bóg daje nam odwagę na ten czas tego tygodnia i tą perspektywę, że ta uczta jest zastawiona. Uczta nie tylko kiedyś w niebie, ale uczta tu na ziemi, teraz. To Eucharystia, uczta bycia z Nim. Ale też niech nas uzdolni do tego ucztowania w sensie umiejętności bycia ze sobą. W tym, byśmy umieli zasiąść po prostu wokół stołu, cieszyć się tym, że żyjemy, że Bóg nas odkupił, że nas kocha, że nas zbawił, że jesteśmy Jego dziećmi. Niech jednocześnie uzdalnia nas do tego, byśmy chcieli żyć według tej oblubieńczej miłości, to znaczy odpowiadali na nią przez dobre i piękne życie, przez zachowywanie przykazań, przez życie według tego, co mówi Chrystus. Przebaczenia, brania swojego krzyża, ufności w Bożą pomoc, bo wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, mówi święty Paweł. Niech Pan Bóg daje nam też radość z tego dzisiejszego życia, tego tygodnia, żebyśmy za świętym Pawłem umieli powiedzieć, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia i umiem cierpieć biedę, umiem obfitować we wszystkich warunkach. Chcę błogosławić Boga za wszystko, za ten dzień, za to wszystko, co daje, ufając, że jesteśmy w Jego ręku. Jemu też się z ufnością zawierzajmy. I na ten tydzień tych różnych zmagań, zarówno tych osobistych, rodzinnych, jak i też tych społecznych czy politycznych, też nie zapominajmy też o modlitwie i za ojczyznę, i za świat, o pokój na świecie, na Ukrainie, w Palestynie, w Izraelu. Niech Pan Bóg nam błogosławi, byśmy też umieli żyć w pokoju, jedności, jakiś szacunku wobec siebie nawzajem. Wszystkim z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam i zapraszam ponownie w poniedziałki na godzinę 19 na wieczór biblijny. Żegnam się z radiosłuchaczami Radia Ein Karim. Pozdrawiam serdecznie chorych, którzy zawsze nas słuchają i też pamiętamy o was, też prosimy o modlitwę za nas. Niech Pan was obdarzy pokojem. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomiennej Czarnej. We'll be right back.
świat, co znaczy słowo miłość. Mówię ci wciąż, życie to pieniądze, a jego sens pokoi w żądze. Choć diabeł zły zaświeci w oczy złotem,